Gościem Radia Rodzina jest dzisiaj Arkadiusz Förster, przewodnik po Wrocławiu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Arku, chcieliśmy cię zapytać o spacery po Wrocławiu w czasie Świąt Wielkiej Nocy, bo wiadomo, duża część ludzi będzie chciała gdzieś pójść. I gdzie pójść, dokąd, żeby nie natknąć się na turystów?
No właśnie, to nie jest wcale takie łatwe we Wrocławiu, który jest naprawdę mocno turystycznym miastem. Wszyscy mamy tego świadomość, mieszkając tutaj, że tych grup turystycznych jest bardzo dużo. Do tego Wrocław jest pięknym miastem i tych miejsc, takich opcji, gdzie można by się udać, jest naprawdę wiele. Ja stwierdziłem, że skoncentruję się dzisiaj na okolicach Parku Szczytnickiego. Mhm. Dlaczego? Po pierwsze, teren jest bardzo duży i to już daje nam taką szansę, że nie natkniemy się aż na tak wiele osób, jak na Starym Mieście na Rynku, czy gdzieś na Ostrowie Tumskim. Dlaczego ten Park Szczytnicki? No po pierwsze, przepiękne miejsce, prawda? To jest 100 hektarów powierzchni. To czasem się wydaje niesamowite, prawda, że w granicach miasta można mieć tak wielki park. Zresztą ten jest rzeczywiście wyjątkowy. Ta jego wyjątkowość, to nie tylko ta wielkość, te 100 hektarów, ale też wszystko, co jest związane z historią tego parku. To był w ogóle jeden z pierwszych w Europie parków w stylu angielskim, przeznaczonych dla mieszkańców miasta. Najpierw go kupił generał Hohenlohe, prawda, ale jakby stopniowo miasto przejęło ten teren, tam gdzie znajdowała się wieś Stare Szczytniki. Potem zorganizowano tam wystawę stulecia i to wszystko widać. Kiedy spacerujemy po tej okolicy, naprawdę możemy z jednej strony nacieszyć oczy pięknem przyrody, ciszą i spokojem, a z drugiej strony, jeżeli tylko mamy takie inklinacje, jeżeli tylko mamy na to ochotę, jesteśmy w stanie odnaleźć kilka miejsc związanych, że tak to nazwę, z wysoką kulturą, począwszy od obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak Hala Stulecia, poprzez niezwykłe Muzeum Sztuki Współczesnej znajdujące się w pawilonie Czterech Kopuł. Ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki i mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu jest to naprawdę jedno z najlepszych takich muzeów w Polsce. To spektrum możliwości spacerowych jest olbrzymie.
Gdzie mamy
startować? No właśnie, ja rozpocząłbym chyba tak naprawdę właśnie od parku. Park to jest około 350 gatunków roślin i drzew, tak naprawdę z całego świata. No może nie z całego, bo nie ma, z tego co wiem przynajmniej, nie ma drzew z Afryki, ale są tam drzewa z Ameryki Południowej, z Azji, z Ameryki Północnej i z Europy, bo cały ten park powstawał sukcesywnie, to się działo latami, a wystawa stulecia zorganizowana w 1913 roku była tylko taką kulminacją, takim ukoronowaniem całej tej historii rozwoju tego parku. Więc z jednej strony mamy drzewa, które są charakterystyczne dla różnych kontynentów. Jeżeli ktoś zna się, ja nie jestem biologiem, ale nawet ja dostrzegam, spacerując po tym parku, różnorodność tych drzew. I naprawdę niektóre z nich wydaje się nam, że to musi być skądś, prawda? To raczej tutaj, jak się jeździ po Polsce, czy nawet po Europie Środkowej, to tego nie spotykamy. Więc to już jest fajna zabawa, żeby po prostu pokręcić się i nawet poszukać tych miejsc. Dwa, no oczywiście jest mnóstwo takich przestrzeni, gdzie można właśnie siąść, zrobić sobie jakiś piknik. Prawda, jak ktoś, tak, naprawdę.
Taki na legalu.
Taki na legalu, prawda, że możemy sobie usiąść na trawie. Mm-hmm. Jak wiemy, Wrocław jest takim miastem mocno otwartym dla mieszkańców i dla turystów, więc ja bardzo często spacerując po Parku Szczytnickim, czy sam, czy z grupami turystów, bo oczywiście tak jest, że też mam grupę turystów, z którymi po tej okolicy spaceruję, to właśnie nawet przyglądamy się ludziom siedzącym na trawie, więc to jest ten taki teren położony właśnie między Stadionem Olimpijskim, między Halą Stulecia, między Ogrodem Japońskim. No i teraz, no, wypadałoby wspomnieć o tych najważniejszych atrakcjach w okolicy. No, Hala Stulecia, obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i samo to już jakby świadczy o skali i randze obiektu. Zaprojektowana przez jednego z najwybitniejszych architektów niemieckich pierwszej połowy XX wieku, Maxa Berga. Naprawdę wyjątkowy obiekt. Jeżeli ktoś nie był w środku, to ja polecam wizytę, bo tam są dwie możliwości. Najpierw powinniśmy sobie obyć halę wokół i zobaczyć, jak wielki to jest obiekt. Sama kopuła ma 65 metrów średnicy. Kiedy ją budowano, była to największa tego typu kopuła, bo sam obiekt zbudowany jest z żelbetu. I to była największa żelbetowa kopuła na świecie. To jest jeden z powodów, dla którego ten obiekt znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nikt wcześniej, przed Maxem Bergiem, tak naprawdę w Europie, nie zdecydował się na zbudowanie czegoś tak wielkiego z tego zupełnie
nowego
materiału, prawda? Owszem, nawet we Wrocławiu mamy przykłady użycia żelbetu trochę wcześniej, bo jak sobie pójdziemy na przykład do hali targowej we Wrocławiu, to ten cały szkielet też jest wykonany z żelbetu, tak? I to jest ciekawostka, ale proszę zwrócić uwagę, że to są wszystko dużo mniejsze obiekty, nawet jeżeli się one pojawiają. Max Berg był pierwszą osobą, która zdecydowała się zbudować coś tak wielkiego, używając materiału, co do którego no, nie mieliśmy pewności, jak on się będzie zachowywał przy tak wielkiej konstrukcji. No, okazało się, że zachowuje się...
Dużo lepiej tak, niż współczesne budowle na przykład.
Jak wejdziemy do środka z takich atrakcji, które ja tam mogę polecić, no oczywiście jest zerknąć na halę, która w środku jest niesamowita i robi moim zdaniem nieprawdopodobne wrażenie. Takie też nawiązuje gdzieś tam właśnie do takiej architektury gotyckiej, dużo światła wpadającego przez te okna.
Taka.
Surowość tego żelbetu, który Max Berg zabronił. Były pomysły, żeby otynkować. On powiedział nie, to jest tak zwane, on to nazwał prawdą materiału. Ale oprócz tego jest tam taka sala ekspozycyjna, gdzie można zobaczyć wystawę poświęconą wystawie, wszystkim ważnym wydarzeniom, które tam miały miejsce, bo tutaj moglibyśmy teraz kolejnych kilkadziesiąt minut opowiadać o tym, co w Hali Stulecia się wydarzyło poprzez wystawy stulecia, poprzez kongres intelektualistów, wizyty papieża, Dalaj Lamy. To naprawdę jest niezwykłe miejsce.
I koncerty wielkich światowych gwiazd
muzycznych.
Dokładnie,
dokładnie tak. A kiedyś tam było największe kino podobno w Europie, bo kino gigant, prawda? To w Hali Stulecia, proszę sobie wyobrazić, jak była wtedy to hala ludowa. Kino, wielki ekran, tam naprawdę mogło kilka tysięcy ludzi naraz oglądać film, prawda?
Plus nadmienię, że koszykówka również i nasz mistrz
no,
Polski.
No oczywiście, prawda? To historia Ceptera Śląska, Wrocław i wszystkich kolejnych tytułów zdobywanych tam regularnie przez kolejnych ileś 10 lat. A do tego jeszcze, no, wystawa, ekspozycja ukazująca proces budowy, jak to wszystko trwało, co tak naprawdę sprawiło, że obiekt znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jeden argument uważam, który przeważy teraz, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa się waha,
Arkadiusza.
Tak. Dodam, że od pewnego czasu w Hali Stulecia, właśnie w tej części takiej wystawowej, ekspozycyjnej, dostępne są okulary VR. I nagle macie możliwość uniesienia się w górę, pod sam dach kopuły, zobaczenia Hali Stulecia z góry. Możecie wyjść na zewnątrz i zobaczyć halę wokół, popatrzeć na nią, popatrzeć na fontannę multimedialną, na cały teren wystawowy. Daję Państwu słowo, doświadczyłem, super sprawa, no tylko nie można mieć lęku wysokości, prawda? No bo jak ktoś ma lęk wysokości, to nagle czuje, że znajduje się bardzo, bardzo wysoko nad ziemią, no bo to są okulary VR, więc ten efekt jest osiągnięty.
A teraz dalej, dokąd pójdziemy?
No właśnie, zaraz stamtąd obok mamy świetne miejsce, tak jak wspomniałem, pawilon Czterech Kopuł. On też był wybudowany przy okazji tej wystawy stulecia we Wrocławiu, która się odbyła w 1913 roku przez innego wybitnego architekta. Drugim jest Hans Pelcich i Hans Pelcich zaprojektował właśnie pawilon Czterech Kopuł. On został, co jest właśnie charakterystyczne, zaprojektowany jako obiekt, który jest obiektem wystawowym, czyli z założenia zorganizowanie w nim właśnie muzeum, prawda? No i sama ekspozycja, to znaczy ta wystawa stała w Muzeum Sztuki Współczesnej. Naprawdę moim zdaniem to jest najlepsza taka wystawa polskiej sztuki współczesnej. Nie tej najnowszej, prawda? Ale tej właśnie charakterystycznej po tym, co się działo po wojnie. Kantor, Nowosielski, co państwu, Abakanowicz, co państwu nie przyjdzie do głowy, tam jest. Co więcej, forma ekspozycji, to chcę podkreślić po prostu, że ktoś, kto organizował tę wystawę, to zostało genialnie pomyślane, bo to jest tak, że czasami mamy dużą ścianę, na niej tylko jeden obraz. Myślę, że w kilku innych muzeach ktoś by tam powiesił ze 3-4, ale jak mamy ten jeden, on naprawdę wtedy przykuwa uwagę i ta ekspozycja jest bardzo fajna. Są na przykład obrazy dla niewidomych,
dotykowe,
które możemy dotykiem wyobrazić sobie, jak ten obraz wygląda, czyli nawet osoba niewidoma jest w stanie spacerować po tym muzeum i zobaczyć kilka obiektów. No zaraz obok mamy ogród japoński i to jest też taka kolejna perełka. Jak jeździmy gdzieś po Europie, jak jeździmy po Polsce, w wielu miejscach spotykamy się z takimi określeniami, prawda, że ktoś mówi, tutaj jest ogród japoński, można wejść i tak zobaczyć. Ja absolutnie nie zamierzam deprecjonować żadnego innego ogrodu w Polsce i nigdzie indziej. Natomiast chciałbym podkreślić, że nasz ogród japoński naprawdę jest ogrodem japońskim i on po raz pierwszy został właśnie przy okazji wystawy stulecia zaaranżowany jako ogród japoński,
architektonicznie
tak? Prawda, krajobrazowo i tak dalej. Natomiast to, co jest charakterystyczne, że tak naprawdę dopiero właśnie po tych zmianach demokratycznych w Polsce, kiedy myśmy opowiadali naszym gościom z Japonii, że mamy ogród japoński, no oni się zdziwili, mówiąc, że no nie do końca jest to taki japoński, a jak wy lubicie tą Japonię, to my tutaj wam zrobimy ten ogród, prawda? Przesłali tych dwóch architektów krajobrazu z Japonii i oni rzeczywiście całą tą przestrzeń zaaranżowali zgodnie z prawidłami japońskiej sztuki ogrodowej. Prawda? Te takie najważniejsze elementy jak yin-yang, czyli pierwiastek męski, żeński, one tam się łączą poprzez te dwa strumienie wpływające do tego stawu, prawda? Pokazują, że to jest jakby jedność świata. Te wszystkie ścieżki, kamieniste plaża i piaskowa i tak dalej. to jest taki mały kawałek Japonii. No oczywiście wszyscy mamy świadomość, że mieszkamy no, z drugiej strony, prawda, globu wręcz, można by było powiedzieć, bo mieszkamy w północnej, środkowo-północnej Europie, tak bym to ujął, prawda? Więc tutaj nie wszystkie rośliny, które w Japonii mogą, egzystują, prawda, czy kwitną, no tutaj mogły się znaleźć. Więc wiadomo, że ta roślinność jest tak dobrana, że jest to roślinność, która z jednej strony może funkcjonować tam i może też tutaj, prawda? To jest takie trzecie miejsce. Zobaczcie, to wszystko jest właściwie...
Wszystko w pobliżu.
Tak, w granicach dosłownie paru kroków, no bo zaraz obok mamy też pergolę, prawda? No, no i fontanna multimedialna, która tam się znajduje i która nawet jeżeli nie trafimy tam, prawda, w tę multimedialność, no najlepiej widać w nocy, prawda? I to jest tak, że są takie specjalne pokazy właśnie
w weekendy. Podejrzewam, że w maju się dopiero gdzieś tam zaczną.
Dokładnie.
Jeszcze.
Natomiast w ciągu dnia, nawet jak tam sobie spacerujemy, to zawsze o równych godzinach są takie krótkie prezentacje kilkuminutowe, czyli gra muzyka z głośników, a ta fontanna, nazwijmy to, tańczy w rytm tej muzyki. To wszystko znajduje się w odległości dosłownie kilkuset metrów, jeden z obiektów od drugiego, więc a myślę, że można tam spędzić naprawdę cały dzień.
Jest coś takiego ukrytego, czego oczy nie widzą, a ty wiesz, co jest tam zachęcające.
No jest, znaczy są takie dwa elementy, o których teraz wspomnę. Pierwszy to jest taki kościółek świętego Jana Nepomucena, taki drewniany, malutki kościółek. On też trafił w tę okolicę przy okazji wystawy stulecia. Tam była, przy okazji tej wystawy była ekspozycja sztuki cmentarnej i ten kościółek z Opolszczyzny został tam rozebrany, a tutaj złożony na nowo. Ostatnio został przepięknie wyremontowany. Świetnie i spacerując tymi alejkami, prawda, Parku Szczytnickiego, nagle natrafiamy na ten kościółek i to jest na pewno takie miejsce, które ja sugerowałbym, że gdybyście państwo gdzieś tam błądzili sobie przez dłuższy czas, to warto się w tamtą stronę skierować. Ale no kawałeczek dalej, czyli no, też na obrzeżach parku znajduje się no, coś, z czego Wrocław jest absolutnie dumny i z czego znany jest w świecie, a mianowicie osiedle modernistyczne o nazwie WUWA. WUWA, nazwa tego osiedla, taka śmieszna nam by się wydawała, prawda? Ona wywodzi się od niemieckiej nazwy tej wystawy, Wohnung und Werkraum Ausstellung, prawda? Czyli przestrzeń mieszkalna i biurowa, wystawa przestrzeni mieszkalnej i biurowej. Wystawa została zorganizowana w 1929 roku. Pojawiło się naprawdę wielu bardzo dobrych i znanych architektów i reprezentujących różne nurty w architekturze wtedy. Byli też tacy bardzo odważni, tacy hipernowocześni i byli tacy troszeczkę bardziej zachowawczy. Zaprojektowano w sumie 37 budynków, 32 udało się wybudować na wystawę. I spacerując właśnie w okolicach ulicy Zielonego Dębu, Tramwajowej, czyli naprawdę na obrzeżach parku, właściwie idziemy przez obrzeża Parku Szczytnickiego, trafiamy na obiekty, które do dziś no, są w architekturze uważane, rozważane jako jeden z czołowych przykładów architektury modernistycznej początku XX wieku. Cała ta wystawa miała takie założenie, że miała pokazać, że Breslau, Wrocław jest wtedy jednym z największych niemieckich miast. Mamy tutaj mnóstwo problemów mieszkaniowych. Są te stare kamienice czynszowe, często nie nadające się do mieszkania, albo warunki, jakie tam są bardzo słabe. Ta wystawa miała pokazać, można budować tanio i dla ludzi. Na tej wystawie, jak będziecie państwo sobie spacerować, tam powstawały domy jednorodzinne, domy bliźniaki, tak byśmy je dzisiaj nazwali, domy szeregowe, takie apartamentowce, duże budynki, przedszkole, najprzeróżniejsze, to jest cały zestaw różnych budowli, które dają nam takie spojrzenie na to, jak można mieszkać. I szczęśliwie tak się stało, że po pierwsze, w czasie II wojny światowej akurat ta część Wrocławia nie została bardzo zniszczona, w odróżnieniu od reszty miasta. I one w zasadzie w większości przetrwały nieuszkodzone. Do tego drugim szczęściem było to, że w czasach PRL-u no wszyscy uważali, że to jakieś takie poniemieckie w ogóle, co to jest i tak dalej, więc to tak sobie trwało. Może i niszczało trochę, ale nikt tego zasadniczo nie przebudowywał, nie zmieniał, nie rujnował. Więc jak przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury doszło do sytuacji, prawda, że jednym z tematów ESK była architektura, no to stało się jasne, że no mamy perełkę. Miasto tutaj też trzeba, prawda, pochwalić władze miejskie, które z właścicielami tych poszczególnych obiektów dogadywały się na takiej zasadzie, że wspomagały finansowanie tych remontów. I efekt tego jest taki, że jak się tam dzisiaj spaceruje, polecam jakby po wizycie w tych wszystkich miejscach, wyjściu z parku, zakończyć to przejściem przez WUWE, to naprawdę taka kwintesencja modernistycznej architektury. I tam zakończyć sobie taki niedzielny spacer, a wtedy jak wrócicie państwo do domu, to dopiero można siąść i te wszystkie ciasta, prawda, popijając kawą, tak, dokładnie.
Ulubione miejsce twoje.
No ja to zawsze powtarzam, to się nie zmieni. Moim ulubionym miejscem we Wrocławiu jest Ostrów Tumski. Ja po prostu kocham Ostrów Tumski. To jest miejsce, które ma w sobie Ja już abstrahuję od jego niezwykłej historii, od jakiegoś nieprawdopodobnego nagromadzenia zabytków na tak małej przestrzeni, prawda, stoi kilkanaście, nie wiem, może przesadziłem kilkanaście, ale kilka kościołów, zabytkowych obiektów i tak, to wszystko jest przepiękne. Do tego jak dodamy sobie jeszcze te takie stare, prawda, gazowe
latarnika.
Ten klimat, spacer wieczorem po Ostrowie Tumskim, to dla mnie jest zawsze, ja naprawdę chodzę tam bardzo często, proszę mi wierzyć, bo prowadzę grupy, którymi właśnie spacerujemy wieczorem po Wrocławiu, bo pokazujemy sobie Ostrów Tumski właśnie w świetle latarni gazowych, które świecą zupełnie inaczej, przecież niż latarnie elektryczne. Mm-hmm. To światło jest takie żółte, tak, takie miękkie, ciepłe. No inne, ciepłe, dokładnie, prawda? No to jest miejsce, które ja kocham i to się nie zmieni. I mimo tego, że Wrocław się zmienia, pięknieje, dla mnie Ostrów Tumski jest jedyny i niepowtarzalny.
Arku, bo na pewno teraz się ktoś zachwycił twoim opowiadaniem. Jesteś przewodnikiem. Jak ciebie znaleźć, żeby pójść z tobą na wycieczkę?
Nie ma problemu. To znaczy tak, bardzo często jest tak, że są też organizowane takie spacery właśnie miejskie, prawda, z przewodnikami. Ja mam taką przyjemność, że gdzieś właśnie w sezonie letnim, to zwykle jest tam lipiec, ten okres wakacyjny, takie spacery są organizowane, ja często je prowadzę, ale tak naprawdę po prostu wystarczy w wyszukiwarkę wklepać Arkadiusz Förster, przewodnik po Wrocławiu, Förster pisany przez umlaut, tak po niemiecku trochę, Förster, prawda, i ja tam jestem i z wielką chęcią oprowadzam. A jeżeli już pytasz o właśnie mieszkańców Wrocławia, to muszę ci powiedzieć jedną rzecz i państwu też powiedzieć jedną rzecz, że bardzo często tak jest, że mieszkańcy Wrocławia, jak przyjeżdżają do nich goście ze świata, z różnych stron gdzieś Polski, tak, to oni zamawiają taką wycieczkę u mnie, idziemy na spacer.
No bo to jest atrakcja.
No to jest atrakcja. I wyobraźcie sobie, że bardzo często tak jest, że to właśnie mieszkańcy Wrocławia są bardziej zachwyceni niż ci goście. Oni mówią, ja nie miałem świadomości, że ja mieszkam w tak niezwykłym mieście, że ono jest tak piękne i że tu jest tyle rzeczy. Trzeba tylko podnieść głowę do góry i nagle w ogóle perspektywa się robi zupełnie, zupełnie inna. Więc to też być może jest powód, żeby na taki spacer się wybrać.
Życzymy pięknych wycieczek i tobie, i słuchaczom Radia Rodzina. Zapraszamy do studia częściej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.